Lubię podróże, natomiast nienawidzę przygotowań do podróży. Znaczy pakowania i tego dnia czy popołudnia przed wyjazdem. Bo to jest taki mały koniec świata nagle. Trzeba wszystkie ulubione książki odłożyć i tylko jakąś minimalną ilość rzeczy przygotować. I wypaść z tego rytmu. Ja bardzo lubię taki rytm zwykłego życia, bez wyjazdów. Ale jako osoba, która żyje sprzecznościami, to jak już się znajdę w podróży, to na ogół jestem bardzo szczęśliwy. Naprzód jest taki spazm nienawiści do podróży, ale potworny, tak po prostu egzystencjalna niechęć do podróżowania. Ale jak ono już się zacznie, jak już samochód albo samolot albo pociąg ruszy, to nagle ogarnia mnie na ogół błogość i radość, że coś, że widzę coś nowego. I także lubię bardzo pierwsze godziny w nowym miejscu, kiedy tak poczucie obcości, poczucie zagubienia pewnego. Właściwie to najbardziej lubię z podróży, takie absolutne wyobcowanie.
Czy to jest tak, że wtedy wyczyszcza się to wszystko, co w nas i otwiera na nowe rzeczy? Czy to jest stan potrzebny? Myślę nie tylko poecie.
Ja myślę, że tak, że to jest taki stan pewnej idealnej kontemplacji, bo nagle zostaliśmy jakby siłą wykatapultowani z rutyny. A największym wrogiem takiego życia myślącego jest rutyna, czy różne dręczące obowiązki codzienne. I nagle właśnie jest coś zupełnie innego, takie jakby zerwanie zasłony. I to szalenie lubię.
A nie sądzi pan, że w takim razie sztuka ma też taką moc, jeśli moc w ogóle pana zdaniem posiada, taką właśnie wyrwania nas z rutyny, wprowadzenia w pewien stan, który coś zamyka, coś wyczyszcza, coś otwiera, do czegoś prowokuje?
Tak, na pewno jest podobieństwo między tym. Myślę, że podróż jest w czasie tym, czym dzieło sztuki jest w przeżyciu, czy w takim właśnie zerwaniu jakichś zasłon, czy opasek na oczach. Absolutnie jest wielkie podobieństwo.
Proszę mi powiedzieć to słowo, którego użyłam, moc sztuki, moc słowa. To nadużycie z mojej strony, czy ona rzeczywiście to posiada?
Bywa, że posiada. Dzieła sztuki są bardzo różnorodne właśnie. Jedne mają tę moc, inne nie, ale do tego chyba wszyscy dążą. I w słowie, i w obrazie, do pewnej mocy. Oczywiście rodzi to pewne problemy, czy nie nadużywamy tej mocy, ale to już jest oczywiście inne pytanie. Jest w tym jakaś odpowiedzialność. Mi się wydaje, że sztuka każda musi być poprzedzona, czy otoczona myśleniem, przemyśleniem, czy to, co robię, czy to, co proponuję, czy to nie prowadzi w jakąś złą stronę. W ogóle myślę, że jestem przeciwnikiem sztuki naiwnej. Nie myślę o Nikiforze, ale myślę o takim tworzeniu w rozkosznym przekonaniu, że obojętnie, w którą stronę się pójdzie, będzie dobrze. Myślę, że właśnie nie, że to jest bardzo ważne, w którą stronę się pójdzie.
Ważne dla mnie, dla osoby, która czyta pana esej, pana wiersz, a dla pana?
Jeszcze bardziej, bo w końcu ja jestem świadomy tego w znacznej części. Ja nie chcę być tak jak ten sławny, jest taka anegdota o pewnym filozofie, który nie zachowywał się zgodnie z własnymi teoriami i kiedy mu zwrócono na to uwagę, to powiedział, czy widzieliście kiedyś drogowskaz, który by szedł w stronę, którą wskazuje, więc to tak nie powinno być.
Proszę mi powiedzieć, jak funkcjonuje w świecie ktoś, kto do języka właśnie przywiązuje taką wagę jak pan, językowi właśnie przypisuje takie znaczenie. Jak ktoś taki funkcjonuje w świecie, który posługuje się językiem w sposób często bardzo nieodpowiedzialnym?
Jest chyba tak, że ktoś, kto pasjonuje się poezją, kto pisze wiersze, jednak ma takie dni, kiedy nie jest w ogóle poetą. Jestem przeciwnikiem stanu, żeby zawsze być w tym najwyższym upojeniu. To jest niemożliwe. Jestem bardzo trzeźwym człowiekiem i na co dzień właśnie żyję w stanie takiej zwykłej trzeźwości, więc poza nadużywaniem pewnych przekleństw, które słyszę bez przerwy i które mnie irytują, to muszę powiedzieć, ja nawet sam lubię język dosyć dosadny, bez przesady, ale bardzo jest mi odległe właśnie takie przekonanie, że mam być aniołem, który cały czas tylko szepcze i modli się.
Chciałabym pana zapytać o tłumaczenia, o przechodzenie z jednej kultury do drugiej dzięki tłumaczom właśnie. Pan jest osobą, która jest tłumaczona na tak wiele języków. Zresztą pan te języki przecież zna.
Tym jest zawsze dla mnie pewna zagadka czy tajemnica. Po pierwsze, nawet w języku polskim jest coś, czego ja nie rozumiem. Znaczy nie do końca odróżniam moje wiersze bardziej udane od mniej udanych. I jest coś takiego, co mnie naprawdę fascynuje, że niektóre wiersze mają w sobie jak coś, a inne tego czegoś nie mają. Ja nie wiem, czym jest to coś. Wiem, że mi się niekiedy udaje to coś uchwycić i zapisać. Nie potrafię nikomu powiedzieć, jak to jest schwytaniem tego czegoś. Coś podobnego jest w tłumaczeniu. Też nie wiem, dlaczego pewne tłumaczenia działają. Ja miałem taką przygodę hiszpańską. Nagle właśnie Hiszpanie zaczęli mnie namiętnie czytać. I to jest oczywiście ogromna przyjemność, ale absolutnie nie wiem dlaczego, co ich tam zafrapowało. Ja też bardzo tłumaczy cenię. Nieba bym im przychylił, ale sam nie potrafię tłumaczyć. Sam prawie tego nie robię. Żałuję tego, bo znam różne języki. Powinienem, ale nie potrafię.
Powie mi pan, jak rodzi się wiersz?
Gdzieś między sercem i głową. Ja myślę, w duszy, powiedziałbym tak, po staroświecku. Dusza jest pewnie i w sercu, i w głowie. I to jest coś bardzo całościowego. Dusza to jest wszystko, prawda? A to jest jakby najgłębszy stopień naszego istnienia. No na pewno tam.
Jak tu rozmawiać o duszy czy o energii, jak nikt tego nigdy nie widział? Poecie potrzebny jest świat, który widzi dookoła, żeby funkcjonować, ma wpływ na jego duszę. Jak jest ten świat, w którym właśnie rodzą się wiersze?
Oczywiście, że dusza jest niewyrażalna, więc dusza jest tylko takim jakby ogromnym magnesem, który przyciąga różne obrazy czy metafory, ale bez świata widzialnego. Nie ma wierszy, które by się nie odwoływały do rzeczy absolutnie dotykalnych, widzialnych, nawet mierzalnych. I to jest też wielkie pytanie, jak to się dzieje. Bo dusza, gdyby zechciała o sobie samej opowiadać, byłoby to pretensjonalne i nudne. Dusza musi być trochę jak reżyser teatralny, który organizuje ludzi. Tutaj nie ma ludzi, ale są obrazy, przedmioty, konkrety. Więc to jest, ja sobie wyobrażam właśnie duszę w pisaniu wiersza jako kogoś w rodzaju reżysera. Kogoś, kto jest bardzo energiczny, może trochę sentymentalny i ma swoje marzenia, ale wie, że tutaj trzeba być właśnie, że tu skończyły się już ten okres sennych marzeń się skończył, to trzeba się wziąć do pracy i to wszystko jakoś zorganizować. Więc to jest ta dusza w stanie reżyserskim.
A niech mi pan teraz opowie chwilę o tym świecie, do którego dusza się odnosi. Co jest w nim ważne? To, że słyszymy teraz, że ptaki śpiewają? Czy to, co usłyszeliśmy rano w wiadomościach, co wieczorem będzie już czymś zupełnie innym? Co jest w tym świecie ważne, godne uwagi, godne tego, żebyśmy nie stracili, bo życie ma bardzo mało chwil. Szkoda ich na to, żeby tracić się na to, na co nie warto.
Zawsze myślę, że poezja jest nastawiona na to w sposób idealnie, oczywiście, żeby chwytać totalność, całość świata, i śpiew ptaków, i wiadomości, czyli historię, i nasze życie, i znaczy życie autora, ale i życie przyjaciół autora, i nieprzyjaciół autora. To jest może ideał trudno osiągalny, ale dla mnie tym właśnie jest poezja, takim poszukiwaniem wypowiedzi o całości, o tym, czym jest nasze życie w obecnym momencie, jaki jest sens życia. Poprzez język oczywiście, nie przez dywagacje, tylko przez bardzo konkretne obrazy, uchwyty obrazowe.
Nie ma pan czasem takie poczucie bezsilności słowa wobec tego, co pan czuje i co pan widzi?
Chyba tak, z tym, że jak już powstaje pomysł wiersza, to on od razu powstaje w słowach, czy pół na pół w słowach i w takiej mglistej otoczce. Ja się rzadko doświadczam rozpaczy, że coś jest niewyrażalne, bo też jest tak, że ja nie chcę wszystkiego wypisać w wierszu. Nie mam takiej ambicji, żeby wszystko wypowiedzieć. Są takie okresy w życiu, czy momenty, które są dla siebie. Ja bardzo nie chciałbym być literatem, nie chciałbym się zamienić w literata, w kogoś, kto tylko czyha na coś, na moment, żeby go zapisać. Wydaje mi się, że jest ważne, żeby mieć też swoje życie i takie momenty, w których się w ogóle zapomina o tym, że się pisze. W życiu osobistym, rodzinnym, w miłości, ale też w jakichś momentach kontemplacji, które są bezinteresowne. Ja wierzę w bezinteresowność, to, że są w życiu, nawet w życiu literata, są momenty bezinteresowne, że coś przeżywa nie po to, żeby to zaraz spisać, ale że to jest taka podstawa wszystkiego, że są takie momenty kontemplacji czy przeżycia świata, o których jakoś wie się od początku, że są bardzo ważne, ale pozostaną w cieniu, jakby pozostaną być może kiedyś coś z nich wypłynie, coś z nich pomoże w pisaniu, ale nie muszą być ani tematem, ani centrum takiej wypowiedzi.
Bo są po prostu pokarmem dla duszy.
Tak.